Wybiła godzina 8 i czas na wiadomości, w których m.in. najnowsze dane związane z epidemią w Polsce i na świecie, stan wyjątkowy we Francji i zamknięte meczety w Dakarze. Zaczniemy od informacji z Polski, które przedstawi Jaśmina Nowak.
Wiadomości wnet.
355 przypadków i niestety 5 osób zmarło w Polsce na zakażenie koronawirusem. 70 nowych zachorowań od wczoraj. We wszystkich województwach w Polsce mamy potwierdzone już zakażenia koronawirusem. Jeżeli chodzi o województwo małopolskie, to jest 7 przypadków. W Krakowie, zaś w Mazowieckim 82 przypadki, które obejmują Warszawę i Radom. Cytujemy. Państwo weźmie na siebie część kosztów płac w przedsiębiorstwach, które ucierpiały wskutek epidemii koronawirusa. To są słowa minister rodziny, pracy i polityki społecznej w dzisiejszym wywiadzie w Polskim Radiu 24. Zaś słowa, które powiedział dzisiaj w rozmowie z TVN24 wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego profesor Wojciech Maksymowicz są takie, że nie rozważamy wprowadzenia stanu zakazu wychodzenia z domów, które ogłosiła między innymi Francja. Zastrzegł on, że sytuacja jest zmienna, a okres odwołanych zajęć w szkołach zostanie prawdopodobnie przedłużony. Nie spotykamy się, jeśli nie będziemy przestrzegać kwarantanny, to po prostu nasi najbliżsi umrą. Tak apelował minister. Drodzy Państwo, tylko przypominamy ten numer, pod który mogą Państwo dzwonić, jeżeli chcecie dowiedzieć się jakichś informacji dotyczących koronawirusa. Jeżeli też czujecie się źle albo podejrzewacie, że mogliście zostać zakażeni, to jest numer, który działa całodobowo. On jest darmowy. Numer na Ministerstwo Zdrowia 800 190 590. I wysłuchajmy teraz fragmentu wczorajszego apelu ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.
Wiemy, że są częste niestety kontakty osób zarażonych z personelem medycznym w szpitalach niezakaźnych. Może częste to jest zbyt duże słowo, ale to się zdarza. I tutaj apel do wszystkich, nie zatajajmy faktu, że jesteśmy chorzy. Nie próbujmy iść na izbę przyjęć czy na szpitalny oddział ratunkowy, jeżeli wiemy, że mamy infekcję. Wtedy powinniśmy pójść do szpitala zakaźnego, tam zostaniemy zbadani, zostaniemy poddani testom właśnie. I będziemy wiedzieli, czy potrzebujemy pomocy, czy nie. Jeżeli nasz stan będzie się kwalifikował do szpitala, zostaniemy przyjęci. W szpitalach tych jednoimiennych jest w tej chwili dużo łóżek wolnych. Tych pacjentów jest jeszcze stosunkowo niewielu, w związku z tym naprawdę mamy tam szansę na szybkie przyjęcie, jeśli mamy infekcję, natychmiastowe właściwie. Podczas gdy jeżeli ten fakt ukryjemy i pójdziemy do szpitala, jakiegokolwiek dużego szpitala na SOR, no niestety z powodu tego działania może personel zostać zakażony, mogą być inni pacjenci zakażeni. To jest ogromny apel o taką odpowiedzialność i nie ukrywajmy tego, jeżeli mamy infekcję.
To były słowa ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, a teraz czas na informacje ze świata.
Wiadomości wnet.
Przenosimy się do informacji ze świata. 5 miliardów euro więcej przez 10 następnych lat na badania naukowe. Zbyt wielu Francuzów lekceważy też izolację, mówi Emmanuel Macron. Prezydent Francji zapowiedział na Twitterze zwiększenie budżetu na badania naukowe we Francji o 5 miliardów euro w ciągu najbliższych 10 lat. Macron w swoim tweetie ubolewał również nad faktem, że zbyt wielu Francuzów nadal lekceważy instrukcje w celu zwalczania koronawirusa, które według prezydenta nie są doskonale przestrzegane. Przypominam, że tymi instrukcjami są m.in. nakazana izolacja i zakaz wychodzenia z domów. Kolejna informacja z Francji. Senat daje zielone światło dla stanu zagrożenia zdrowia. Senat uchwalił w nocy, ostatniej nocy, w pierwszym czytaniu ustawę zezwalającą na ustanowienie stanu wyjątkowego w obliczu epidemii COVID-19. Tekst ten głosowany był następująco. 252 głosy za, 2 przeciw. 90 francuskich senatorów się wstrzymało. Ustawa dopuszcza również środki wsparcia dla przedsiębiorstw w drodze rozporządzenia oraz odroczenie drugiej tury wyborów samorządowych na nie później niż w czerwcu. Zostanie on rozpatrzony, ten tekst, dzisiaj przez Zgromadzenie Narodowe. Peru. W czwartek odnotowano 3 trzy pierwsze zgony z powodu nowego koronawirusa, a rząd odnotował znaczny wzrost liczby zachorowań. Łącznie 234 osoby zakażone są w całym kraju. Tutaj mówimy o Peru. Według danych Ministerstwa Zdrowia dwaj zmarli mieli 47 i 69 lat i niedawno wrócili z Hiszpanii, a jeden z nich miał astmę i problemy z otyłością. Trzecia śmierć dotyczyła 78-letniego mężczyzny z historią wysokiego ciśnienia, tak czytamy na stronie Ministerstwa Zdrowia Peru. We wtorek był hospitalizowany w stanie niewydolności oddechowej, nie wyjeżdżał nigdzie za granicę. Drugi dzień bez nowych lokalnych przypadków w Chinach, drugiego dnia z rzędu. Dziś Chiny nie zgłosiły żadnych nowych lokalnych przypadków zakażenia koronawirusem, mimo że liczba sprowadzonych z zagranicy przypadków osiągnęła rekordowy poziom. Powstrzymanie epidemii w kraju azjatyckim, w którym w grudniu wykryto wirusa, jest promykiem nadziei dla kilku innych narodów, które obecnie ograniczają się do prób powstrzymania rozprzestrzeniania się COVID-19. Liczba nowych codziennych zgonów w Chinach gwałtownie spadła w ostatnich tygodniach. Tylko 3 zgłoszone dzisiaj przez Ministerstwo Zdrowia. Najniższa liczba opublikowana od stycznia. Zostajemy w Chinach. Chińskie giełdy papierów wartościowych otworzyły się ponownie, zachęcone najprawdopodobniej środkami pomocowymi, też takimi decyzjami podjętymi przez rządy na całym świecie. A skoro jesteśmy w Azji, to powiedzmy, że jedna z tanich azjatyckich linii lotniczych, HK Express, czasowo zawiesza wszystkie loty zaplanowane od 23 marca do 30 kwietnia. Przewoźnik, który w zeszłym roku został przejęty przez Cathay Pacific z Hongkongu, powiedział w komunikacie prasowym, że jego decyzja została podjęta w świetle znacznego spadku popytu na podróże w obliczu rosnących ograniczeń w podróżowaniu nałożonych przez Hongkong i różne inne rządy na całym świecie, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. A my na koniec jeszcze przenosimy się z Chin do stolicy Senegalu. Meczety w Dakarze i jego regionie będą zamknięte do odwołania. Gubernator stolicy Senegalu ogłosił wczoraj wieczorem, że, cytuję, wszystkie meczety będą zamknięte od 20 marca 2020 roku do odwołania w całym regionie. Tak to zostało ujęte w słowa w nakazie podpisanym przez gubernatora regionu Al-Hassana Sall. W Senegalu odnotowano w czwartek 38 przypadków COVID-19 i nie odnotowano żadnych zgonów, zgodnie ze sprawozdaniem sporządzonym od 2 marca przez Ministerstwo Zdrowia Senegalskie. Nie odbyło się oczywiście bez kontrowersji i na tym informacje ze świata zakończę. A jeszcze Jaśmina Nowak.
Jeszcze dwie krótkie informacje z ostatniej chwili. Michał Dworczyk, szef KPRM, powiedział, że wczoraj okazało się, że jeden z wiceministrów rolnictwa jest zakażony koronawirusem. W konsekwencji całe kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa jest poddane kwarantannie. Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, pracuje zdalnie i jest objęty kwarantanną domową. I jeszcze ważna informacja dla wszystkich tych z Państwa, którzy przebywają na kwarantannie domowej. Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło udostępnianie aplikacji Kwarantanna Domowa na smartfony. Dzięki aplikacji osoby poddane kwarantannie będą mogły w prosty sposób potwierdzić, że dotrzymują jej warunków. Informuje reporter RMF FM Arkadiusz Grochot. Po pobraniu i aktywowaniu aplikacji osoba poddana kwarantannie powinna zrobić sobie zdjęcie, tak zwane selfie. Bardzo dziękujemy, a teraz oddaję głos.
To tylko pytanie do Jaśminy Nowak. Będą mogły, czy będą musiały?
Tego jeszcze nie wiemy, ale pewnie teraz z każdą chwilą będą dopływały coraz to nowsze informacje. To są informacje z ostatniej chwili na bieżąco i będziemy Państwa informować.
Jaśmina Nowak, Józef Skowroński wrócą za godzinę, a teraz zaśpiewa Elvis Presley. A przy telefonie mądry Jacek, doktor Jacek Bartosiewicz, Edyta Bartosiewicz. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam.
Powiedziałem mądry, dlatego że przebywa pan nie w Warszawie, tylko pojechał pan tam, gdzie nie ma ludzi.
Tak, w tej chwili nie ma w promieniu 5 kilometrów żadnego człowieka ode mnie.
To porozmawiajmy o geopolityce. Świat się zmienia. Jakie cechy by pan wyróżnił w tym zmieniającym się świecie?
Niepewność, zmiana, brak możliwości powrotu do tego, co było i chyba sytuacja, która nie ma precedensu. Bardzo ciężko porównywać to do czegoś wcześniej. Zastanawiałem się bardzo długo od naszej ostatniej rozmowy w zeszłym tygodniu i wydaje mi się, że bardzo ciężko to porównać do czegokolwiek w przeszłości.
co widać nie po decyzjach poszczególnych państw, polityków, po kwarantannach, po niemożliwości wychodzenia z domu, po zawieszeniu tak naprawdę podstawowych praw obywatelskich, ale po decyzjach politycznych, które dotyczą zmiany finansowej świata.
Dotyczą, no, na razie dotyczy to Zachodu, prawda, bo jeszcze nie cały świat zastosował i zresztą nie cały świat Zachodu zastosował wszystkie te elementy. To przypomina to zatrzymanie pociągu w biegu ręcznym hamulcem. Nie wiadomo, co się później wydarzy po takim zatrzymaniu. Kiedy ruszy, kto poniesie za to odpowiedzialność, jak to zadziała, czy stanie w trakcie hamowania. Poprzednie wielkie wydarzenia były trochę jednak inne, tak. Politycy mówią, porównują czasy do II wojny światowej, nawet kanclerz Merkel użyła takiego porównania. Czasy Solidarności. No na pewno trzeba przyznać, no, tego jeszcze nie mówiłem w radiu, a też o tym myślę ostatnio, że nadchodzące tygodnie i miesiące będą wielkim testem solidarności społecznej państw Zachodu. Znaczy społeczeństw Zachodu. Tego jeszcze w ogóle teraz nie czuć, ale to nadchodzi. Dlatego, że po złamaniu łańcucha dostaw będą ludzie strasznie tracili. Całe życie im będzie się zmieniało. A ta epidemia nie dotyczy wszystkich w tym samym stopniu. Konstrukt społeczny będzie poddany ogromnej presji, a zatem klasa polityczna będzie poddawana ogromnej presji od strony resentymentów społecznych. Już abstrahując od tych wszystkich wielkich spraw między mocarstwami i tak dalej. Wyjdziemy zupełnie inni z tego kryzysu. Jeszcze bardzo ważne, jak długo on będzie trwał. Jeżeli będzie pogłębiał się, to 1 czerwca, jak będziemy rozmawiać, panie redaktorze, będziemy zupełnie w innym świecie.
Bo?
No bo ile ludzi mogą wytrzymać? Zatrzymanie gospodarki nowoczesnej powiązanej łańcuchami mobilności, w stosunkowo małych mieszkaniach, w których nie mogą wychodzić, tak? Trzeba na to szukać odpowiedzi już w tej chwili, bo a proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby teraz internet się zepsuł.
To byłby koniec.
No, a chyba w życiu nie lubimy wisieć tylko na jednym elemencie takim zależnym. A no, już teraz nasze życie zaczyna zależeć od dostępności internetu.
Powiedział pan załamanie łańcuchu dostaw. A czy już możemy mówić o załamaniu łańcuchu dostaw, czy możemy przewidywać, że to się wydarzy?
Nie wiem. Bardzo zależy, jak poradzimy sobie z tą epidemią. Nie mam pojęcia. Tutaj trzeba by mieć wiedzę po prostu lekarską, epidemiologiczną, której nie mam. A poza tym chyba też również ci specjaliści też nie wiedzą tego, bo nie mieliśmy z czymś takim do czynienia. Mamy gospodarkę zglobalizowaną, połączoną. Ludzie podróżowali, czy dalej podróżują. Samochody, pociągi, szybkie pociągi. Transport lotniczy. Produkujemy śrubkę w Chinach, wsadzamy ją do maszyny gdzie indziej i tak dalej. Wszystko jest powiązane, połączone. Jak w łańcuchu powiązanych naczyń. Kapitał inwestuje, nie ma właściwie granic do tych wszystkich szaleństw. I co? Teraz to wszystko trzeba rozprzęgać. To boli, rozdzieranie sukna. Mówię, ktoś zyskuje, ktoś traci. Zaczyna się już kłótnia o narrację, jak widać. Kto spowodował to? Będzie zaraz kłótnia o narrację, kto sobie lepiej radzi. Widzimy, że są różne modele przyjmowane. Będzie wielki resentyment. No. Jeżeli to nie zostanie szybko powstrzymane, to będzie wielki resentyment społeczny. Do tego. No. I nie mówię nawet w Polsce, tylko na Zachodzie. No widzimy, co się dzieje we Włoszech, tak? W Hiszpanii, w Stanach zaczyna być. Tak.
Jak?
To jest bardzo poważna rzecz, bo ludzie po prostu muszą z sobą mieć społeczne interakcje, wymieniać się, muszą być mobilni, żeby gospodarka funkcjonowała. Po prostu.
Muszą robić zakupy, chodzić do sklepów. Jak rozmawialiśmy o geopolityce przed epoką koronawirusa, to były ważne czołgi, samoloty, rakiety, dostępy, ważne były te strefy buforowe. Okazało się, że koronawirus czyli coś niewidzialnego, to wszystko burzy, przechodzi przez wszystkie granice, przez wszystkie tarcze antyrakietowe, przez właściwie każdy możliwą zaporę. Zmienia to sposób patrzenia na geopolitykę?
Nie, wręcz moim zdaniem jeszcze bardziej uwypukla. No, na przykład jak państwa bałtyckie naciskają na Polskę, żeby przypuścić te ciężarówki obywateli, bo tylko przez Polskę mogą przejechać. Jak relacje polsko-ukraińskie mają ogromne znaczenie dla transmisji. Jak jesteśmy zależni od Niemiec w zakresie powiązania z gospodarką światową, bo widać jak gdyby skąd idą zakażenia. Tak. No właśnie wręcz przeciwnie. Mało tego, jak widać, kto jest głównym producentem wszystkiego na świecie i są to Chiny. I teraz przewodnicząca Komisji Europejskiej musi prosić Chińczyków o to, żeby dostarczyli ten sprzęt. Tak. A potęga prawdziwa jest sojusze. To jest poziom podświadomy, zresztą chyba to Sztuki Tydes pisał, że sojusze buduje się z tymi, którzy w dobie kryzysu są w stanie przywieźć żywność, wojsko i sprzęt. W czasach nowoczesnych jeszcze można dodać źródła energii. No i co?
Ale o tym systemie zależności wiedzieliśmy przed koronawirusem.
Tak, ale wszyscy byliśmy w pospolitycznym przekonaniu, znaczy wszyscy, tak zwani wszyscy, że po prostu ten wspaniałe dogadanie się między ludźmi i postęp likwiduje te wszystkie straszne sprawy. Nie tylko potencjał epidemii, którą przecież zawsze postęp nauki jest w stanie zwalczyć od razu, ale przede wszystkim, że cywilizowani ludzie są w stanie się dogadać i podzielić się tymi zasobami w sposób mądry. No i co? Jak przychodzi kryzys, wracamy do pierwotnych instynktów. A to dopiero początek. No mówię, jeżeli nie zostanie szybko powstrzymany to i zostanie przełamany system ochrony zdrowia, to dopiero będzie. Tak, więc trzymajmy kciuki, żeby ta metoda supresyjna, tak, bo metoda radzenia sobie z epidemią, zresztą polecam wszystkim raport brytyjskiego Imperial College sprzed 2 dni na temat koronawirusa, można wygooglać sobie, jak się pisze Imperial College, Ferguson i koronawirus, to, czy COVID, to zobaczy, jakie są konsekwencje potencjalne. Są dwie metody, supresji i mitygacji. I widać napięcie między kontynentem europejskim a anglosasami, bo anglosasi bardziej chyba chcą mitygację niż supresję, z elementami supresji. Na kontynencie niektórzy spóźnieni, niektórzy nie wolą supresję. I to też dużo bardzo mówi. Bardzo dużo mówi, co jest chronione, tak? Co jest przedmiotem ochrony. Ale to pozostawiam inteligentnym słuchaczom do rozwinięcia tego. Moim
ale
zdaniem
to jest,
będziemy...
to jest tak, że w przypadku, nie wiem, teraz pana słucham, więc albo jestem inteligentnym, albo nieinteligentnym. Supresja, czyli człowiek, ochrona, nie gospodarka. Anglosasi bardziej gospodarka niż człowiek. Tak to można zrozumieć?
To jest oczywiście jeszcze bardziej złożone, dlatego że no, jednak człowiek to równa się gospodarka. Jesteśmy homo economicus, musimy żyć, wymieniać się, zarabiać. Musimy, no, nie tylko dla naszego zdrowia psychicznego, ale również dlatego, żebyśmy żyli, żebyśmy mogli dostawać dobra, których potrzebujemy do przeżycia, na przykład lekarstwa, ktoś mi musi wyprodukować. Więc to nie jest też tak, że jedno wyklucza drugie, jak marksiści mówi, podejrzewam, że tak mówi. Ale no gdzieś... Gdzieś tutaj, może tak powiem, za wcześnie, a już na pewno ja nie jestem w stanie ogarnąć, jaka jest metoda celowo lepsza, ale właśnie również wzdłuż tych linii będzie dokonywana ocena, jak społeczeństwa będą instynktownie oceniać. Każdy człowiek będzie dotknięty w ten czy w inny sposób, nawet to, że musi być poddany kwarantannie, tą epidemią, w związku z tym ocenia skuteczność rządów, skuteczność podjętej decyzji, skuteczność systemów, zarządzania, radzenia sobie, dostępu do dóbr, które są mu potrzebne i tak dalej, i tak dalej. No, czekają nas naprawdę, to jest zupełnie sytuacja niesamowita. Zastanawiam się, mówię, do czego ją porównać. No, Hiszpanki nie bardzo. Hiszpanka po pierwszej wojnie światowej przede wszystkim dotyczyła młodych ludzi, więc to jest i trochę inna sytuacja. A poza tym był i tak zniszczony wojną, świat był podzielony, rozprzęgnięta globalizacja. Nie było takiego systemu naczyń połączonych. Tak? A ludzie i tak byli jak gdyby po stanie wojny. Tu jest na pełnym biegu, ktoś włączył hamulec. Znaczy ktoś, no zdarzenie włączyło hamulec. Wielkiej dżumy w średniowieczu nie pamiętamy swoją zbiorową pamięcią. Po prostu no nie pamiętamy, nie oszukujmy się. Nie jesteśmy w stanie wyciągnąć żadnych mądrych wniosków co do tego. Z wyjątkiem jakichś statystyk, jak Madison, który opisał to w internecie, też słuchacze mogą poszukać Madison na temat rozwoju świata i on tam podaje statystyki, co się wydarzyło. I tak dalej, i tak dalej. No naprawdę ciężko to porównać do czegokolwiek i to też jest takie filozoficzne, ja mam takie doświadczenie, sam to odczułem, że dopóki coś się nie wydarzy, człowiek to nie wierzy. Moim zdaniem dalej nawet, jak rozmawiamy o tym, to nie wierzymy, że coś naprawdę dzieje albo się może wydarzyć na dużą skalę. Tak samo jak przychodziły wojny, ludzie nie wierzyli, że one się mogą wydarzyć, dopóki naprawdę jednego dnia nie rozumieli, że już w nich są i dokonywała się przemiana w człowieku. Takie trochę godzenie się, takie trochę po prostu, no bo życie musi iść do przodu. Codziennie rano wstajemy i idzie do przodu, tak? Nie stoi w miejscu. Bardzo jestem ciekawy, jak zareagują społeczeństwa Zachodu w tej chwili na tą sytuację.
Powiedział pan, że to jest wielka próba, bo to jest też zmiana, całkowita zmiana, rewolucja w modelu życia.
No właśnie znów pytanie, jeżeli myślimy sobie, pan i ja, panie redaktorze, że to potrwa miesiąc, maksymalnie półtora, no to myślimy sobie podświadomie, no trochę osób zachoruje, ale ogólnie no, taka nowinka czy nowość, o której możemy porozmawiać, ale wróci wszystko na stare tory. A co by było, gdybyśmy teraz wiedzieli, że nie wróci na stare tory? Nie ma powrotu do tego i to potrwa długo i zmieni nasze życie. Ja na przykład nie wiem, czy tak będzie.
Ale w pewnym sensie nie ma powrotu, nie dlatego, że to będzie trwało długo. Patrzymy, że teraz kolejna doba bez zarażeń koronawirusem w Chinach, oficjalne informacje, czyli możemy powiedzieć 3 miesiące to trwało w Chinach, ale są decyzje podejmowane, decyzje takie gospodarcze, jak ratować gospodarkę, bilion, czyli 1000 miliardów euro Europejski Bank Centralny, 600 miliardów dolarów Bank Amerykański i to zmienia w ogóle system gospodarczy tak na dobrą sprawę.
No właśnie i to jest kolejny wątek, nawet nie dotknęliśmy go wcześniej w tej rozmowie, bo skala jest jednocześnie, czyli tak, mamy 3 szoki w tej chwili, które społeczeństwo Zachodu doznaje, a po części też Chin. Szok popytowy, bo ludzie po prostu no, siedzą w domach i nie kupują. Tak. Szok podażowy, bo skoro nie kupując, nie wychodzą z domu, to też nie pracują, w związku z tym nie będzie produkcji. I jeszcze szok energetyczny, bo to, co się dzieje na rynkach ropy, dlatego że jak nie pracują, nie konsumują i nie latają, to ropa tanieje i zaraz będą łamane łańcuchy dostaw albo będą podały. Ropę nie można zatrzymać produkcji z dnia na dzień, trzeba ją magazynować i tak dalej. I po prostu to jest bardzo trudna sprawa. No rynki, a jeszcze na dodatek na Zachodzie drukują wszyscy pieniądze na potęgę. Dlatego, że je procesują przez gospodarki i przez system światowy i gdzieś to tam upychają w tym sensie, że reszta świata trochę na to pracuje, można powiedzieć. I pytanie jest, co się z tym stanie? No? Czy to nie zostanie zakwestionowane w pewnym momencie? Po prostu, tak? Co się wtedy wydarzy, tak?
W którymś momencie powiedział pan ktoś, tak? Mówimy koronawirus, że ktoś coś zrobił, a potem pan się powiedział, że zdarzyło się, tak? A gdybyśmy przyjęli...
No tak, bo użyłem sformułowania skróconego, jak gdyby skróconego.
Tak, ja to wiem, ale teraz przechodzimy do takiej teoretycznej, żeby państwo wiedzieli, że przechodzimy do bardzo teoretycznej rozmowy, gdzie można zrobić rozmaite założenia. Gdybyśmy wzięli ktośa, czy można powiedzieć, że przenieśli się na teren czystej wojny handlowej, o której wielokrotnie mówiliśmy. Czy teraz w tej wojnie handlowej ktoś wygrywa, mówimy o globalnej wojnie handlowej, czy bilans wychodzi na zero?
Wydaje mi się, że bilans wychodzi na zero, natomiast coraz bardziej będą śmiertelne ofiary. Bo wydaje mi się, że również w kontekście koronawirusa, tego co nadchodzi w Stanach i tego kryzysu, który Amerykanie już mają na giełdach, będzie nasilona i przyspieszona rywalizacja hegemoniczno-amerykańsko-chińska i masy dostaną pożywkę w zakresie koronawirusa. Chińczycy już tworzą narrację, że to Amerykanie im zrobili, a Amerykanie będą tworzyć narrację z częścią Zachodu, że to Chińczycy zrobili. Prawda będzie tu pierwszą ofiarą, jak zawsze na każdej wojnie, bo pierwszą ofiarą na każdej wojnie, prawdziwej, informacyjnej, propagandowej jest prawda. I ona będzie pierwszą ofiarą. Proszę sobie wyobrazić, jeżeli przez kilka dekad była wielka rywalizacja ideologiczna między Sowietami a światem zachodnim, gdzie sobie skakano do gardeł nawet ideologicznie, to proszę sobie wyobrazić, jakie może być napięcie, jeżeli głównym przedmiotem sporu było kto próbował zabić drugą część ludzkości przez koronawirus. Jaka tu jest pożywka do zbudowania muru łamiącego globalizację i rozwój świata. Ja mam trochę nastrój, no bo jesteśmy wszyscy w tej fazie epidemii. Ja będąc tutaj w izolacji sobie mam czas na myślenie. I nie ukrywam, że moim zdaniem ta cała sytuacja przyspiesza ostre starcie hegemoniczne i decyzje o łamaniu łańcucha dostaw. Dlatego też, że nikt nie chce prosić Chińczyków o maski i respiratory. A na pewno Amerykanie w DNA nie mają proszenie o maski i respiratory. A być może będą musieli poprosić.
A porozmawiajmy o potencjalnej drugiej, że druga ofiara, bo dolar i rynek ropy mają ze sobą bardzo dużo wspólnego. Kiedyś rozmawialiśmy o tym, że gdyby Arabia Saudyjska zdecydowała się rozliczać nie w dolarach, a na przykład w walucie chińskiej, to wtedy hegemonia dolara na świecie jako światowej waluty zostałaby złamana.
Tak.
A teraz przy tej cenie ropy naftowej, przy tej wojnie na rynku ropy naftowej, czy ta hegemonia dolara nie może być złamana?
Nie wiem. Zobaczymy. Szczerze mówiąc, wpływamy w któryś raz w nieznane wody. Nie wiem, mackami próbuję zrozumieć, co się dzieje.
To jest trochę tak. O tym pan Piotr Arak powiedział, że wszyscy wpływają na nieznane wody, czyli jesteśmy. A tutaj pan doktor jest jednym z tych, którzy jest jednym z kapitanów jednego ze statków na tej wodzie i możemy wiedzieć, czy tam jest Ameryka, czy tam jest Ameryka, czy na zachód płynąć, czy na wschód. Gdzie postawić tą nogę?
A Polska, tak, Polska. Polska ma nogę w Europie przede wszystkim. I co widać nawet po rozprzestrzenianiu się epidemii, na czym polegają strategiczne przepływy i powiązania. I nigdy z tej Europy się nie relokujemy gdzie indziej. W związku z tym pierwszym odruchem jest Europa. Problem z Europą polega na tym, że widać, że sobie nie radzi. Nie ma solidarności. Nie ma czegoś takiego jak solidarność europejska w dobie nawet kryzysu. Innymi słowy, stawiamy znaki zapytania. Mówiłem już wiele lat temu, czy czasem konstrukt Unii Europejskiej nie jest tylko na dobrą pogodę. Jak przychodzi zła pogoda, to każdy ratuje siebie. I to jest odwieczny problem Europy. Jeżeli się nie przełamie tej tragedii greckiej, tej niemocy, no to nie powstanie Imperium Europejskie. W związku z tym, nawet gdybyśmy chcieli mieć oparcie w Europie i w sensie bezpieczeństwa instytucjonalne, to nie daje ona rady sama z siebie.
Ale gdyby było ten konstrukt europejskiego państwa, to by musiała być wspólna waluta. Gdyby była wspólna waluta, tak, to teraz byśmy czekali na decyzję pani kanclerz, jaki tak program pomocowy możemy tak w Polsce mieć. A dzięki temu, tak, że mamy złotówkę, tak, inaczej niż Litwini, możemy samodzielnie podjąć decyzję 212 miliardów złotych, a może być też więcej i to zależy od polskiego banku centralnego, tak, i jest, od rządu, a nie od pani kanclerz i szefowej Europejskiego, tak, Banku Centralnego.
Tak jest. Innymi słowy, mówiąc językiem geopolityki, polskie peryferia w kształtującym się Imperium Europejskim dalej zachowało autonomię w zakresie produkcji pieniądza.
I to jest dobre.
Dobre, jeżeli... Tak, no dobre... Jeżeli nie wierzymy ostatecznie, że mocarstwo europejskie powstanie, imperium europejskie powstanie, tak. A chyba nie wierzymy jednak de facto.
No bo
a druga rzecz jest taka, że dlatego chcieliśmy Amerykanów, żeby byli to Amerykanie w Europie. Dlatego chcieliśmy mieć zawsze Amerykanów w Europie, którzy byli gwarantami tego, że Niemcy właśnie nie będą narzucać nam, kiedy mamy kupować i dla kogo produkować maseczki, bo to są takie dyskusje, że produkujemy maseczki w miejscowości X i w rdzeni imperium będzie decydowało, gdzie one idą. na tym polega imperium, że na przykład do Portugalii, a nie do nas.
Na tym to polega. Czy możemy, może słuchacze się obrażą, ale postawimy tutaj trzy kropki, bo umówimy się na godzinną audycję, jak wszystko nam się uda. Tutaj pukam w stół na wszelki wypadek na początku przyszłego tygodnia, żeby porozmawiać o tej geopolityce i o tej sytuacji, która każdego dnia przynosi coś nowego, nowe informacje, nowe decyzje. I nowe spojrzenie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
Doktor Jacek Bartosiak był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:33. Mamy numer telefonu 507 247 289. Można dzwonić w każdej sprawie. Na przykład zamawiać piosenki. Mam nadzieję, że słuchacze spoza Warszawy się na nas nie obrażą, ale zadzwonił słuchacz, który powiedział, że chciałby posłuchać Stanisława Grzesiuka.